Wolność i odpowiedzialność to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach katechezy. To punkty w katechizmie od 1730 do 1742. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Śpiewali chłopcy z placu Broni. Rozumieją tę frazę wszyscy, dla których wolność jest tak cenna jak dla wilka z bajki Adama Mickiewicza, który odrzucając pokusę wygodnego i dostatniego życia dochodzi do wniosku: lepszy w wolności kąsek lada jaki niż w niewoli przysmaki. Jedną z cech, która jakościowo odróżnia człowieka od wszystkich znanych nam istot na ziemi, jest nasza wolność. I doświadczamy jej na co dzień osobiście, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy w obliczu ważnych decyzji, czy gdy przeżywamy poważne dylematy. Prawdziwość naszej wolności potwierdza też uderzająca różnorodność postaw wśród ludzi. Jedni postępują w sposób rozważny, w sposób odpowiedzialny, a inni kierują się popędami czy emocjami, nawet wtedy, gdy prowadzi to do wyrządzania krzywdy czy do popadania w uzależnienia. Pośród istot, które nas otaczają, jedynie człowiek może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż tylko człowiek może postępować w sposób świadomy i z własnej woli. Zwierzęta czy rośliny są zdeterminowane prawami przyrody. Wolność nie tylko nas wyróżnia pośród innych bytów. Sposób korzystania z wolności różnicuje nas także między nami, ludźmi, gdyż dla jednych z nas okazuje się błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem. Nie wszyscy ludzie rozumieją sens własnej wolności. W każdym społeczeństwie są tacy, którzy używają swojej wolności aż tak nierozważnie, że podejmują nierozumne decyzje i że tracą wolność. Jest ona nam zatem nie tylko dana, ale też zadana. Ze wszystkiego, co dobre, człowiek może korzystać w błędny sposób. Ze zdolności mówienia, myślenia, decydowania. Dojrzałe posługiwanie się wolnością nie jest cechą wrodzoną, lecz nabytą. Wolność. Niezwykły dar, ale i również zadanie, jak wspominamy. Od strony pozytywnej wolność to zdolność podejmowania decyzji w oparciu o świadomość tego, co się czyni, oraz świadomość motywów, dla których się to czyni, a także w oparciu o rozeznanie skutków własnego postępowania. Wolność ludzka nie oznacza dowolności działania, gdyż realizuje się w ramach konkretnych możliwości materialnych, fizycznych, intelektualnych, psychicznych, moralnych, duchowych i społecznych. Ponadto wolność jest bezpośrednio związana ze statusem osoby, która nie żyje jedynie w świecie praw przyrody czy innych uwarunkowań, które wykluczają podejmowanie decyzji, lecz funkcjonuje także w świecie świadomości, celów, wartości, w świecie więzi i odpowiedzialności. W tym wymiarze ludzkiej egzystencji jest miejsce na dokonywanie świadomych i wolnych wyborów. W wymiarze osobistym wolność oznacza działanie w sposób nie tylko autonomiczny, lecz także świadomy i odpowiedzialny. W wymiarze społecznym wolność oznacza zespół konkretnych okoliczności i warunków, które umożliwiają poszczególnym osobom dokonywanie indywidualnych wyborów i podejmowanie osobistych decyzji w sposób respektujący ich autonomię, ich osobiste przekonania, a także normy i wartości, którymi chcą się kierować. Dane społeczeństwo czy państwo promuje wolność wtedy, gdy nie tylko gwarantuje wszystkim ludziom podstawowe prawa i swobody obywatelskie, ale także zapewnia im realne warunki do korzystania z wolności, na przykład środki materialne, wiedzę, wykształcenie, pracę, skuteczną ochronę prawną, dostęp do mediów i można by tu jeszcze wiele, wiele innych rzeczywistości wymieniać. Nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować sobie wolności w pełni i raz na zawsze. Samo subiektywne przekonanie danego człowieka o byciu wolnym czy o podejmowaniu decyzji w sposób autonomiczny nie jest jeszcze kryterium i gwarancją rzeczywistej wolności czy faktycznej autonomii. Wolność nie zależy bowiem od subiektywnych przekonań czy od emocjonalnych odczuć. Człowiekowi trudno jest uświadomić sobie wszystkie motywy, które nim kierują, a także wszystkie formy alienacji, niewiedzy czy uległości, które zmniejszają jego niezależność. Nikt z nas nie jest w pełni wolny, nikt też nie jest w sposób całkowity zniewolony. Każdy człowiek posiada specyficzny, właściwy sobie stopień wolności tu i teraz. Jeśli intelekt jest nawigatorem duszy, to wola jest jej kapitanem. Mądry kapitan słucha swojego nawigatora, ale to kapitan dzierży władzę i ostateczną odpowiedzialność za okręt. Wola ludzka jest odpowiedzialna, ponieważ jest wolna. Mamy wolną wolę i dysponujemy możliwością wolnego wyboru. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego: człowiek ze względu na swoją duszę i swoje duchowe władze, rozumu i woli jest obdarzony wolnością, która jest wzniosłym znakiem obrazu Boga. Punkt 1705. Nie oznacza to, że nie podlegamy żadnym wpływom, czy też, że nie jesteśmy uwarunkowani przez wiele czynników, które na nas oddziałują, ale nasze wybory pochodzą od nas. Nie jesteśmy jedynie biernymi ogniwami w łańcuchu przyczyn. Wola znajduje się bardzo blisko samego serca ludzkiej tożsamości, ludzkiego ja. Kiedy mówimy obiecuję ci, czy decyduję się zrobić, czy czegoś nie zrobić, angażujemy całe nasze ja, to co obiecaliśmy albo co robimy. To właśnie dzięki naszej woli, władzy osobistego wolnego wyboru jesteśmy w stanie tak postępować. Nasza wolna wola sprawia, że stajemy się moralnie odpowiedzialni. Podobnie jak intelekt i sumienie, również wola i wybór nie są w swojej istocie uczuciami czy emocjami. Mogą im towarzyszyć emocje, a dobrze uporządkowane emocje czynią znacznie prostszym dokonanie przez wolę dobrego wyboru, ale wola jest czymś różnym od emocji. Lubię coś robić? To nie to samo, co decyduję się to zrobić. Tutaj istnieje jakże znacząca różnica i doskonale o tym wiemy. Pan Bóg stworzył człowieka do decydowania i panowania nad swoimi czynami. Człowiek został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli, władzą działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Czytamy dalej w katechizmie. Wolna wola jest konieczna, aby mówić o moralności. Staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy. Jeśli nasza wola nie jest tak naprawdę wolna, moralność jest bez znaczenia. Każdy język moralny, język mówiący o złu lub dobru, o tym, co słuszne albo niesłuszne, o tym, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić, język mówiący o grzechu i cnocie, o nagrodzie i naganie, radach i przekazaniach, nabiera sensu jedynie, gdy odnosi się do wolnych osób, nie zaś do podlegających konieczności i zdeterminowanych zwierząt czy maszyn. Maszyn nie możemy chwalić czy ganić, nagradzać bądź karcić. Gdy zepsuje się dystrybutor do napojów, nie staramy się go przekonać, aby zachował się inaczej, aby ta puszka czy butelka z danym napojem tak tutaj nam była dana. No, jest to bez sensu. Tak nie postępujemy. Wolność może się też, drodzy, zwiększać albo maleć. A co jest u podstaw tej rzeczywistości zwiększania lub niestety zmniejszania tej wolności? Otóż, sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego, czytamy: im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Warto sobie zapamiętać to zdanie z katechizmu, punkt 1733. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Postęp w cnocie, zwłaszcza panowanie woli nad czynami człowieka, to kolejna z rzeczywistości jakże ważna. Postępowanie w cnocie zwiększa panowanie woli nad czynami człowieka. Zaś im więcej człowiek czyni zła, tym mniej wolnym się staje. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, czytamy. No, chociażby w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 17 wersecie. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a grzech jest tą rzeczywistością, która zabiera nam wolność. To jest jeden z największych przeciwników wolności. Właśnie grzech. Grzech to wykorzystywanie naszej wolności do tego, aby dobrowolnie zaprzedać się w niewolę i uzależnienie od grzechu. Wykuwamy łańcuch naszych kajdan, korzystając z mocy naszej wolności. To jest niesamowite, że będąc wolnym, możemy tej wolności w sposób niewłaściwy używać, w taki sposób, że wykuwamy kajdany naszego zniewolenia. Wolność nie jest czymś stałym. Jesteśmy wolni do tego, aby zwiększać, aby albo też tracić naszą wolność. Pełna wolność kiedy istnieje? Pełna wolność istnieje w niebie. I to jest cel naszego wędrowania. Jeśli w niebie istnieje pełna wolność, to doskonale na zasadzie kontrastu, przeciwstawienia możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, a gdzie istnieje pełne zniewolenie człowieka? Jeśli w niebie jest pełna wolność, to doskonale wiemy, gdzie jest zupełne zniewolenie człowieka. Współczesna umysłowość jest jakże uwrażliwiona na wartość ludzkiej wolności, znacznie bardziej niż miało to miejsce we wcześniejszych stuleciach. Jednakże często w tym kontekście pewnego rodzaju kultu wolności, ale właśnie wolności jak pojętej, tu też trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na to pytanie. To pełnię wolności i tą prawdziwą wolność, o którą nam chodzi, a nie tą, którą dzisiaj niestety niejednokrotnie lansuje kultura, ta powszechna, ta obecna w środkach masowego przekazu. Wolność jednakże często w tym aspekcie popełniany jest kluczowy błąd w podejściu do tej wolności. Mianowicie przeciwstawia się tę wolność autorytetowi prawa zarówno boskiego, jak i ludzkiego. I tutaj z wielką pomocą przychodzi nam encyklika Veritatis Splendor papieża Jana Pawła II, która rozważa właśnie ten problem bardzo głęboko. Serdecznie polecam, żeby sięgnąć po tę lekturę w tym kontekście naszego rozważania, naszych kolejnych spotkań. Encyklika Veritatis Splendor. Tutaj Ojciec Święty jakże w sposób znakomity ukazuje nam tę rzeczywistość i te powiązania. Sama idea prawa jest w stanie głębokiego kryzysu, gdyż nasza kultura postrzega prawo negatywnie. Dzisiaj, no niestety, ale tak pojmujemy prawo, nakazy, zakazy od strony pewnego rodzaju negatywizmu. Traktując je jako zbiór zakazów, a więc jako coś ograniczającego wolność. Spójrzmy chociażby na kwestię przykazań. Kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, to właśnie przykazania z czym się kojarzą? Z ograniczeniem wolności. Przepisy ruchu drogowego? Ograniczenie wolności. Błąd. Poważny błąd. Dobre prawa są gwarancją wolności. Nawet wówczas, gdy sformułowane są negatywnie. To tak jak barierki ochronne ciągnące się wzdłuż niebezpiecznej górskiej trasy. Co by było, gdyby ich nie było? Ile byłoby tragedii? Albo jak naklejka na butelce zawierającej druciznę. naklejka, która nas informuje o tym, co jest w środku, że to w jaki sposób z tego korzystać, aby nie zaszkodzić sobie i drugiemu człowiekowi. Podkreślmy, dobre prawa są gwarancją wolności, a nie ograniczeniem tejże wolności. Posłuszeństwo Panu Bogu, Jego woli i prawu nie może ograniczać wolności. Bóg jest bowiem stwórcą człowieka, stwórcą jego wolności, zarówno ludzkiej wolności wyboru, jak i ludzkiej wolności od zła i grzechu. Stwórca wolności nie może być wrogiem wolności. To się wyklucza, to nie jest logiczne. To samo dotyczy dobrych praw ustanowionych przez człowieka. Praw, które wyrażają prawo naturalne, które z kolei wyraża wiekuiste prawo Boże. To zupełnie świecki pomysł traktowania wolności jako samowoli, czy też anarchii, wolności jako przeciwieństwa prawa spowodował potworną destrukcję wolności. Właśnie taki sposób podejścia do tej rzeczywistości naszego życia, zwłaszcza w XX wieku, w wielu narodach, w wielu rodzinach i w życiu poszczególnych osób. Jakże trzeba nam tej formacji do wolności, do zrozumienia, czym jest prawdziwa wolność i tej świadomości, że prawa dane nam przez Pana Boga nie są ograniczeniem naszej wolności, one służą naszej wolności. Tak samo dobre prawo stanowione przez człowieka również ma za zadanie służyć wolności, a nie ją ograniczać. Ale wolność to również i ten drugi człon naszego dzisiejszego rozważania, to także odpowiedzialność. Katechizm Kościoła katolickiego definiuje ludzką wolność jako, przypomnijmy sobie, zakorzenioną w rozumie i woli możliwość działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Punkt 1731 Katechizmu Kościoła katolickiego. Sensem ludzkiej wolności jest dobrowolne opowiedzenie się po stronie Boga oraz dążenie do błogosławionej dojrzałości. Tu warto sięgnąć do Gaudium et Spes numer 17, która ten dokument rozwija. Co to znaczy dążenie do błogosławionej dojrzałości? Wolność osiąga tę doskonałość wtedy, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest źródłem doskonałości i szczęścia. Dopóki nie opowie się po stronie najwyższego dobra, jakim jest Bóg. Wolność zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem, a więc wzrastania w doskonałości albo upadania i grzeszenia. Staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi lub winy. Dojrzale wyrażana wolność to zatem umiejętność szlachetnego poruszania się w świecie wartości. To zdolność opowiadania się po stronie miłości i prawdy, czyli po stronie prawdziwej miłości. Z tego właśnie powodu im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu. Punkt 1733. Korzystanie z wolności w naturalny sposób prowadzi do podjęcia odpowiedzialności za własne czyny, odpowiedzialności moralnej, prawnej, społecznej. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Zarówno bowiem wolność, jak i odpowiedzialność wynikają ze zdolności człowieka do podejmowania działań świadomych i dobrowolnych. Z tego samego powodu ewentualne ograniczenia świadomości lub wolności powodują proporcjonalne ograniczenie odpowiedzialności moralnej za dane zachowania. Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za podjęte działania w takim stopniu, w jakim są one dobrowolne i świadome. Poczytalność i odpowiedzialność za działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych czynników psychicznych lub społecznych. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za dokonane czyny, ale także za brak działania oraz za zaniedbanie tych czynów, które są jego moralnym obowiązkiem. Spójrzmy, również brak działania jest brany tutaj pod odpowiedzialność i z nim również wiążą się konkretne skutki. Zły skutek nie jest przypisywany sprawcy, jeśli nie był zamierzony ani jako cel, ani jako środek działania, jak na przykład śmierć poniesiona podczas udzielania pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie, albo zły skutek, ten zły skutek mógł być przypisany sprawcy, trzeba, aby był przewidywany, a sprawca miał możliwość uniknięcia go. Wolność jest niezbywalnym atrybutem i prawem każdego człowieka. Żadna władza, ani istniejąca, ani żadna instytucja nie może odebrać człowiekowi wolności, którą obdarzył go sam Bóg. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii. Prawo to powinno być uznane przez władze świeckie oraz chronione w granicach dobra wspólnego i porządku publicznego. Niestety człowiek potrafi źle używać wolności i sam się jej pozbawić. Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Rzeczywiście człowiek zbłądził, zgrzeszył w sposób wolny, odrzucając plan miłości Bożej, oszukał samego siebie, stał się niewolnikiem grzechu. Ta pierwsza alienacja pociągnęła za sobą wiele innych. Od początku historii ludzkości świadczy o nieszczęściach, uciskach, które zrodziły się w sercach człowieka w następstwie złego używania wolności. To punkt 1739 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Oddalając się od miłości i sprawiedliwości, od prawa moralnego, od ładu społeczno-kulturalnego, człowiek godzi we własną wolność. Sam się zniewala. Zrywa braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie Bożej. Moi drodzy, Chrystus jest tym, który przywraca człowiekowi wolność. On wyzwala nas od zła i grzechu oraz uczy żyć w wolności. On jest prawdą, która przywraca nam wolność dzieci Bożych. Jednak łaska Chrystusa w żadnym przypadku nie narusza naszej wolności, gdyż odpowiada ona zamysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie, doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność zarówno wobec trudności wewnętrznych, jak i wobec nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego. Kiedy zatem bardziej słuchamy Boga niż ludzi i niż samych siebie, wtedy właśnie jesteśmy najbardziej wolni od zła i najbardziej zdolni do czynienia dobra. po grzechu pierworodnym wolność człowieka jest zagrożona. W tej kulturze ponowoczesności jest ona zagrożona w sposób szczególny. Dominujące trendy społeczne, kulturowe na szczycie hierarchii wartości stawiają bowiem tolerancję, akceptację, a nie miłość i prawdę. Z kolei dominujące media promują życie na luzie oraz zachęcają do spontanicznego kierowania się potrzebami cielesnymi, emocjonalnymi, czyli tymi sferami, w których granice naszej wolności są najmniejsze. W tej sytuacji trwanie wolności wymaga czujności, wymaga dyscypliny, trudu samowychowania. Bo przecież uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Wolności nie osiąga się raz na zawsze. Jest ona sprawnością, która podlega nieustannemu ćwiczeniu, jak u sportowców czy muzyków. W przeciwnym razie słabnie i zamiera. Ochrona i rozwój wolności wymaga samowychowania, dyscypliny we wszystkich sferach życia. Osiągnięcie wolności w jednym aspekcie, na przykład w odniesieniu do nacisków ciała czy poruszeń emocjonalnych, ułatwia osiągnięcie wolności we wszystkich innych dziedzinach życia. Natomiast porażka w jakiejkolwiek sferze osłabia wolność człowieka we wszystkich pozostałych wymiarach jego życia i działania. Ludzka wolność nie oznacza kierowania się spontanicznością czy czynienia czegokolwiek. Wolność to zdolność czynienia tego, co mądre, odpowiedzialne i wartościowe. I tylko tego. Im bardziej wolny jest dany człowiek, tym bardziej zawężony. Ale pozytywnie zawężony, mówi ksiądz Marek Dziewiecki. Staje się ten coraz bardziej zawężony repertuar jego zachowań. Co to znaczy? Człowiek wolny wyklucza bowiem z repertuaru swoich zachowań wszystko to, co sprzeciwia się prawdzie i miłości, a zatem wszystko to, co jest wyrazem słabości, zależności czy braku odpowiedzialności. Łatwo jest wtedy przewidzieć, jak może on postąpić w danej sytuacji. Natomiast człowiek zniewolony nie potrafi ustrzec się takich zachowań, poprzez które krzywdzi samego siebie lub innych ludzi. Trudno jest przewidzieć jego zachowania właśnie dlatego, że nie jest on zależny od siebie. Czasem ulega naciskom ciała, innym razem ulega subiektywnym sposobom myślenia, emocjom, presjom środowiska czy też różnego rodzaju uzależnieniom. Pismo Święte dostarcza nam konkretnego i precyzyjnego opisu ludzkiej wolności. Jeśli chcesz być człowiekiem wolnym, to najpierw nie rób tego, co krzywdzi ciebie lub innych. W szczególności nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam. Nie stawaj w miejscu Boga, nie stawaj w tym miejscu ani siebie, ani drugiego człowieka, ani żadnej rzeczy. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli chcesz być w pełni wolnym człowiekiem, to czyń dobro. Najpierw kochaj. Kochaj Boga nade wszystko, a drugiego człowieka aż tak, jak chcesz kochać samego siebie. Szanuj rodziców, przebaczaj, bądź cierpliwy. Zło w tobie wokół ciebie zwyciężaj dobrem. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja ci dziś nakazuję miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie. Księga Powtórzonego Prawa. Serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania w temacie, który podjęliśmy, wolność i odpowiedzialność.